Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Miałem zacząć od dzień dobry, ale się powstrzymałem, bo co wolno papieżowi, to nie wolno prezbiterowi. Miałem taką rozmowę w kancelarii z jedną panią, która przyszła i powiedziała po wyborze papieża Franciszka, jak on mógł powiedzieć dobry wieczór, buona sera, a nie powiedział niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Papież zastosował prowokację, którą zastosował Pan Jezus. Pamiętamy, kiedy przyszedł do niego młodzieniec i mówi mu, nauczycielu dobry, a Jezus mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko Bóg jest dobry. To była prowokacja Jezusa, żeby ten człowiek uświadomił sobie, że nazywając Jezusa nauczycielem dobrym, uznaje w nim Boga. Więc jeśli ktoś ci mówi dzień dobry, to ci mówi ten dzień należy do Boga. Jeśli ktoś ci mówi dobry wieczór, to znaczy, że ten wieczór należy do Boga. Dzień dobry. Chwała Panu. Po śniadaniu jesteście? Wczoraj słyszałem taki, przedwczoraj chyba, taki kawał, że mąż znalazł, jadł śniadanie i znalazł gdzieś tam na kanapce włosa żony i zrobił aferę. A ona mówi, tak, przed ślubem to mówiłeś mi, że chcesz mnie całą schrupać, a teraz ci włos przeszkadza. Wczoraj ksiądz Dominik zainspirował mnie do tego, żebym trochę zmienił plany i dlatego chciałbym dzisiaj wrócić do mszału po to, byśmy weszli w tajemnicę modlitwy, która jest najpiękniejszą modlitwą, której nauczył nas sam Jezus. To jest modlitwa z serca Boga i modlitwa, która przynosi pokój. To jest niesamowite, że po modlitwie eucharystycznej, po tej najdłuższej modlitwie, kiedy Jezus jest już na ołtarzu, to wtedy mnóstwo dzieje się na mszy świętej rzeczy związanych z pokojem. Pokojem. Szalom, to jest pokój. Kiedy Izraelici szli do świątyni, by złożyć ofiary, to szli po to, żeby ta złożona ofiara dała im w życiu, w codzienności pokój. Kiedy Bóg przyjmował ofiarę, to w zamian dawał ludziom szalom, pokój. Dawał obfitość, dawał dobrostan, dawał wszystko to, co człowiekowi potrzebne, żeby mógł codziennie funkcjonować. I teraz chciałbym wam narysować pokój. Czym jest pokój? Bo szalom składa się z trzech spółgłosek. Wiemy, że w języku hebrajskim nie ma samogłosek, są tylko spółgłoski. Samogłoski później po niewoli babilońskiej dopisano. Coś w rodzaju samogłosek. A więc mamy trzy litery, które składają się na słowo szalom. Pokój można narysować. Więc mamy shin, litera shin. To jest coś takiego jak takie trzy ząbki. Shin znaczy ogień. Można narysować ogień. I mamy mem na końcu, szalom, mem. To jest coś takiego jak trzepak na dywany. Trzepak na dywany. Jak mama wysłała męża na trzepanie dywanów, to go jeszcze zdenerwowała, nie? I dziecko mówi, czemu go denerwujesz? Przecież idzie robić to, co mówisz, co każesz. A mama mówi, że jak tato jest zdenerwowany, to lepiej trzepie dywany. Więc trzepak to jest takie mem i tu ma taki otwór. To mem symbolizuje łono kobiety, a tak naprawdę mówi o wodach płodowych. Czyli to mem to jest woda. A więc mamy shin, ogień i mamy mem, wodę. I w środku mamy spółgłoskę lamet. Ona wygląda jak waga, jak coś w rodzaju wagi. I teraz mamy na szalkach wagi, ogień i wodę. I pokój to jest równowaga ognia i wody. Pokój, który Bóg nam chce dać, to nie jest święty spokój. To nie jest nic nie dzianie się. To nie jest nuda. Ale pokój to jest napięcie. Pokój to jest równowaga, to jest porządek żywiołów, które są w nas. To jest niesamowite, że Bóg przychodzi i chce mi dać pokój, który mnie zrównoważy. Ja nie muszę z siebie jakoś bardzo natarczywie wyrzucać czegoś, nie akceptować czegoś. Bóg przynosi, jeśli potrzebuje, więcej ognia, a jeśli potrzebuje, to przynosi mi więcej wody. I jednym i drugim jest Duch Święty. Szalom, pokój. Bóg mi przynosi pokój. I po złożeniu ofiary, w czasie liturgii eucharystycznej, modlimy się o pokój. Właśnie o to szalom, bo ofiara została złożona, tak jak Żydzi składali w Jerozolimie ofiarę, żeby mieć szalom, tak za nas złożył ofiarę Jezus. I modlimy się o pokój, żeby owoce tej ofiary, to szalom, które Bóg przynosi, tę równowagę, bo grzech został zniszczony, pokonany, żeby tę równowagę, ten pokój otrzymać. I tak sobie patrzę do mszału i zaczyna się wszystko modlitwą Ojcze Nasz. A potem mamy mnóstwo pokoju, cały czas jest o pokoju. Obdarz nasze czasy pokojem. A później Panie Jezu Chryste, powiedziałeś apostołom, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Kiedy on wszedł do wieczernika po zmartwychwstaniu, to właśnie zrobił to, na co każdy Żyd oczekiwał po złożeniu ofiary. Pokój wam. I tchnął ducha, bo duch przynosi pokój. Więc Jezus mówi o pokoju. Prosimy, napełnij nas pokojem i doprowadź do pełnej jedności. A potem pokój pański niech będzie z wami. A potem przekażcie sobie pokój. W oryginale, czyli w języku łacińskim, obrzędy mszy mówią ofertę wobis pacem. Przekażcie sobie pokój, nie znak. My przekazujemy pokój. To nie jest tylko znak pokoju, ale naprawdę przekazujemy to, co Jezus nam wysłużył na krzyżu. Pokój, którego tak bardzo pragniemy, tej równowagi, tego napięcia, które jest czymś niesamowitym, bo nie chciałbym być zanurzony w nudzie, w nic nie robieniu. A pokój Boży to jest napięcie, tam się ciągle coś dzieje, tam jest walka, ale jest równowaga. I o to się właśnie modlimy. I potem ten pokój przyjmujemy w Jezusie Chrystusie, w Komunii Świętej. On jest pokojem. To jest niesamowite, że właśnie po modlitwie eucharystycznej wszystko służy pokojowi. I ten pokój ma być w nas, a potem ten pokój mamy dać drugiemu. Źródłem tego pokoju jest ofiara Jezusa. I zaraz po tej ofierze, kiedy ona już jest złożona na ołtarzu, mówimy modlitwę Ojcze Nasz. Chciałbym, żebyśmy teraz wstali i żebyśmy wypowiedzieli tę modlitwę, której nauczył nas Jezus. To jest modlitwa, którą czasem lekceważymy, mówimy paciorek, ale to jest modlitwa z serca Boga. Kościół tę modlitwę 3 razy oficjalnie odmawia w ciągu dnia. W czasie jutrzni, w czasie nieszporów i w czasie Eucharystii. 3 razy oficjalnie, bo Kościół wie, że to jest ważna modlitwa. W tę modlitwę się trzeba ubierać, bo to jest modlitwa, którą Bóg wyciągnął ze swego serca. Odmówmy ją teraz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Usiądźmy. Chciałbym o tej modlitwie opowiedzieć. To forum dotyczy uzdrowienia. Dzisiaj jest o pokoju, ale też ta modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą uzdrowienia. Najpierw stajemy przed Bogiem i mówimy Ojcze. I mówimy Ojcze. I wiemy, że to jest totalna bezczelność. Bo wiem, że jestem grzesznikiem. Ale wiem też jeszcze coś więcej. Chciałbym tutaj zastosować to, co powiedział taki znany teolog Karl Rahner, ponieważ myślę, że to się nam przyda. Ale najpierw słowa, które powiedział papież Benedykt. Po grzechu Bóg powinien człowieka osądzić i wyrzec się go. Po grzechu Bóg powinien wyrzec się ciebie i mnie i nas osądzić. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale czytamy już w Starym Testamencie, w 11 rozdziale Ozeasza. Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? Więc teraz proszę, żeby w imieniu Pana Boga, żeby każdy z was powiedział, najpierw do tego, który jest po lewej stronie, patrząc na jego identyfikator. Jakże cię mogę porzucić, Marysiu? Powiedz tak. A teraz w drugą stronę, do drugiego. Bóg mówi, jakże mogę opuścić ciebie, Izraelu, więc zobacz imię i powiedz, jakże mogę opuścić ciebie. To nie jest tak, że w Starym Testamencie Bóg jest straszny, a w Nowym jest cudowny i piękny. W całej Biblii Bóg jest cudownym Ojcem. Jakże mogę Cię opuścić? Jakże mogę Cię porzucić? I co robi Bóg? On wie, że nie jesteśmy w stanie naprawić naszego grzechu, że nie jesteśmy w stanie sami do Niego dojść. Co robi? Papież mówi tak. To jest encyklika o miłości, 9. punkt, 10. Namiętna miłość Boga do człowieka jest miłością, która przebacza. I ta miłość jest tak wielka, że zwraca Boga przeciw niemu samemu. Te słowa mnie, że tak powiem, prześladują od pewnego czasu. Miłość Boga do ciebie, do mnie, zwraca Boga przeciwko niemu samemu. Bóg sam w sobie walczy. Jest jakieś napięcie w Bogu samym. Walka o mnie, od ciebie, w Bogu. Zwraca Boga przeciw niemu samemu. Jego miłość przeciw jego sprawiedliwości. Bo z jednej strony zrobił źle, upadł, popełnił grzech, a więc sprawiedliwość domaga się śmierci, kary. Ale z drugiej strony, jakże mogę cię opuścić, jakże mogę cię porzucić? I pojawia się miłość Boga. I ta walka w Bogu trwa. I co Bóg robi? Papież pisze, genialny papież. Bóg tak bardzo miłuje człowieka, ciebie i mnie, że przyjmuje, że sam stawszy się człowiekiem, przyjmuje jego śmierć i w ten sposób godzi sprawiedliwość z miłością. Bóg staje się człowiekiem, przyjmuje moją śmierć na siebie i sprawiedliwości staje się zadość, a jednocześnie miłość Boga zwycięża. I to jest genialne. I ja mogę stanąć przed Bogiem i mogę mówić tato. I mogę mówić tato, bo stoi za mną jednorodzony Syn Boga, który wziął na siebie moją śmierć. I właśnie wspomniany teolog Karl Rahner mówi tak. I tutaj są dwie bajki, które znamy, czy historie. Jedna to jest Maska, a druga to jest Piękna i Bestia. I wiemy historię człowieka, który miał zniekształconą twarz, brzydką, ohydną i ubrał cudowną maskę, ale maskę, sztuczną maskę. I w tej masce chodził przez długi czas, żeby nie przerażać ludzi. I po pewnym czasie, po dłuższym czasie, kiedy ją ściągnął, okazało się, że jego twarz jest piękna. Że ta twarz dostosowała się do tej maski. I druga historia o pięknej i bestii. Z pewnych powodów piękna poślubiła bestię. Ryzykując, tak? Ale po ślubie miała pocałować bestię. I tak się stało. I z tej bestii pojawił się piękny królewicz. Więc z bestii potrafi się stać ktoś piękny. I teraz co się dzieje? Co robi Jezus? Jezus staje między mną a Bogiem, między Ojcem a mną i ja mogę się z Nim, w Nim schować jak za maską. Przez chrzest wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Kolosan 3:3. W Chrystusie jesteśmy ukryci w Bogu, ale jesteśmy w Chrystusie ukryci, jak za maską. I teraz pamiętamy scenę, kiedy Jezus przychodzi nad Jordan i staje między niebem i ziemią i wtedy słyszy piękne słowa. Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Co Jezus słyszy? Jesteś mój Syn umiłowany. To słowo po grecku zawsze jest w tej greckim tłumaczeniu używane w kontekście dziecka, które zaraz ma umrzeć. Kiedy Abraham prowadzi Izaaka na górę Moria, to mówi do niego mój Synu umiłowany. I Izaak zaraz ma umrzeć. Dlaczego nie umiera? Izaak pyta, gdzie jest owca, gdzie jest baranek na ofiarę? I kto daje odpowiedź? Jan Chrzciciel. Oto baranek Boży. Oto jest ten baranek, który będzie złożony w ofierze. Ale Abraham mówi do Izaaka, mój umiłowany synu, a wiemy, że Izaak ma umrzeć. I ojciec mówi niebieski do Jezusa, tyś jest mój syn umiłowany, ale zaraz umrzesz. Jesteś moim synem umiłowanym, którego misją jest oddać życie. To słyszy Jezus, bo on wie, po co przyszedł na świat. A potem słyszy, podobasz mi się. Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. I to słowo po grecku upodobanie oznacza przyjęcie ofiary. Właśnie tej, o której mówiłem na początku. Kiedy Żydzi przychodzili do świątyni i składali w ofierze zwierzęta po to, żeby otrzymać szalom, to Bóg przyjmował z upodobaniem tę ofiarę. Albo nie, ale wierzymy, że z upodobaniem. Więc Jezus słyszy, że twoją misją jest umrzeć na krzyżu i to będzie ofiara za tych, których kocham, a którzy nie są sami w stanie wyzwolić się z grzechu. Ale ja tę ofiarę przyjmę. To będzie miła mi ofiara. Twoje życie, mój synu. Bo wtedy pogodzimy miłość ze sprawiedliwością. A ja tam siedzę w Jezusie, schowany, ukryty, jak za maską. I ja słyszę te same słowa. Kocham Cię. Twoją misją na świecie jest ofiara. Masz umierać. Ale ja tę ofiarę przyjmę z upodobaniem. Będzie mi się podobać Twoje życie, jeśli będziesz ukryty w Chrystusie. Jeśli będziesz schowany w moim Synu. Jestem w Jezusie jak w masce. I co robi? Wtedy Bóg, przychodzi Duch Święty. W postaci gołębicy widzimy, tak? Chrzest Jezusa. To jest niejako pocałunek Boga Ojca składany na Chrystusie. A w Chrystusie na mnie. Co robi Duch Święty? Czytamy w 1 Koryntian 3:18. Za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc upodabniamy się do Jego obrazu. Schowani w Chrystusie, ukryci w Chrystusie, przez Ducha Świętego coraz bardziej upodobniamy się do Jezusa. Już ta nasza zniekształcona, zdeformowana twarz przez grzech staje się coraz bardziej podobna do Chrystusa. dzięki Duchowi Świętemu, dzięki temu pocałunkowi, który Duch Święty czyni na mnie w Chrystusie. I co się dzieje? Jeśli zostanę pocałowany, to ta druga bajka się uruchamia. I się okazuje, że ja z bestii, z kogoś, kto potrafi najcięższy grzech uczynić, mogę stać się pięknym. Dzięki pocałunkowi Ducha Świętego. To Duch Święty sprawia we mnie, że Chrystus pojmuje mnie za żonę i On się troszczy o mnie, żebym bez zmarszczki i skazy, święty i nieskalany, stanął przed Ojcem. To jest Efezjan 5:2. Z bestii staje się piękny. Już Chrystus pracuje nad tym, żeby mieć piękną oblubienicę, ciebie i mnie. Żeby z bestii zrobić oblubienicę. On ryzykuje, ale mnie poślubia. I wierzę dzięki temu ślubowi, który jest we Chrzcie Świętym, bo to jest ślub mój z Jezusem, oblubieńcem. Ja i dzięki pocałunkom Ducha Świętego ja mogę stawać się piękny. I ja mogę stawać przed Bogiem i mogę śmiało mówić: tato. I to już nie jest bezczelność. To już jest prawda. Staję przed Bogiem i mówię: Abba, Ojcze. I Duch Święty wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlaczego to jest takie ważne? Bo my ciągle nie wierzymy, że jesteśmy dziećmi Boga. To jest pierwsze kuszenie, jakiemu podlegamy. To jest pierwsze kłamstwo, które wsącza w naszą głowę zły. Nie jesteś dzieckiem Boga. Daj spokój. Ty? Popatrz się do lustra. Popatrz w lustro. Ty jesteś dzieckiem Boga. Daj spokój. I dlatego Duch Święty musi ciągle pracować i codziennie mnie przekonywać. Abba, tato. Że Bóg jest moim ojcem, a ja jestem jego dzieckiem. Popatrzcie, jak Jezus był atakowany. Kuszenie Jezusa było jakie? Jeśli jesteś Synem Bożym, to zamień ten kamień w chleb. Jesteś Synem Bożym? No jak jesteś, to zrób to. Jezus był kuszony także co do swojej tożsamości. Na pustyni, a potem na krzyżu. Jesteś Synem Bożym? To zejdź z krzyża. Zejdź z krzyża, a uwierzymy. To jest pierwsze kuszenie. Nie wolno nam się dać na to nabrać. I dlatego Duch Święty ciągle będzie mówił, przekonywał, jesteś dzieckiem Boga. Mów, Abba, tato. Mów, tatusiu. Mów, tatusiu. Pewien tato, który się rozstał z mamą, chciał zyskać przychylność córki. I mówi do niej: mów mi Wojtek. A ona mówi: Wojtków to ja mam tysiące. Tatę mam jednego. Nie będę ci mówić Wojtek. Tato to jest tato. My potrzebujemy tej najważniejszej relacji z Ojcem Niebieskim, bo wiemy, że czasem nasi ojcowie i nasze mamy nie były w porządku. I dlatego potrzebujemy tej wyjątkowej relacji. Bóg jest Ojcem. Bóg jest Matką. W Nim jest ojcostwo i macierzyństwo. W Nim jest pełnia rodzicielstwa. On nie jest jak tato, jak mama. On jest tatą. On jest mamą. On jest. I to jest rewelacja, do której ciągle musimy wracać, bo potrzebujemy tej więzi. To jest modlitwa, Ojcze nasz. Święty Augustyn mówi, że czemu ta modlitwa nie przynosi owoców? I on mówi z trzech powodów. Po łacinie to ładnie brzmi. Mówi tak: mali, male, mala. Fajne, nie? Mali, male, mala. Co to znaczy? Więc najpierw Augustyn mówi tak. Modlitwa nie przynosi owoców, bo się modlicie jako mali. Nie w sensie, że mali, tylko w sensie źli. Modlicie się jako źli. Źle się modlicie. Nie stawaj przed Bogiem jako zły, jako ktoś, kto ma przekupić Boga, jako ktoś, kto ma mu udowodnić, że potrzebuje Jego miłości. Stawaj przed Bogiem jak dziecko. My się często przed Bogiem modlimy jako źli, ale po Chrystusie my mamy prawo wołać do Boga: tato, Abba, tatusiu. Nie módl się jako zły, módl się jak dziecko. Ostatnio znowu dotarło do mnie tak mocno słowo z 15 rozdziału Łukasza, kiedy pamiętamy, syn marnotrawny wraca i w głowie sobie poukładał, że przecież najemnicy i niewolnicy mają lepiej u mojego ojca, a ja tutaj z głodu ginę. Pójdę i powiem: nie jestem godzien nazywać się twoim dzieckiem, uczyń mnie jednym z niewolników. I co się dzieje? Idzie do taty, dochodzi do spotkania i to, co sobie w głowie poukładał, mówi: tato, zgrzeszyłem przeciwko tobie i Bogu, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. I bierze oddech, żeby powiedzieć: uczyń mnie chociażby niewolnikiem, ale ojciec mu na to nie pozwala. Ojciec mu na to nie pozwala, przeczytajcie tam. Dlaczego? Dlatego, że rzucił się na niego, objął go za szyję i ucałował go. I syn chciał powiedzieć: uczyń mnie niewolników. I nie mógł. Dlaczego? Bo ojciec złożył pocałunek na jego ustach. Co to znaczy? Nie będziesz ustalał reguł, jakie mają rządzić naszą relacją. To ja ustalam reguły, mówi ojciec. Nie będziesz żadnym niewolnikiem, nie będziesz żadnym najemcą. Jesteś moim synem. Nie ma innej opcji. Ojciec ustala reguły. Ojciec wyznacza, kim masz być. A on mówi: jesteś moim dzieckiem. Nie módl się jak najemnik, nie módl się jak niewolnik. Jesteś moim dzieckiem. Nie pozwala mówić mnie, nawet nie pozwala temu synowi: uczyń mnie najemnikiem, ja przynajmniej w twoim domu będę najemnikiem. Nie ma czegoś takiego. Jesteś dzieckiem. Ojciec tak mówi. On to ustala. I co mówi? Przynieście mu szatę. W tłumaczeniu naszym jest najlepszą, a w oryginale jest pierwszą szatę, czyli szatę syna. Jesteś synem. Nie ma innej opcji. Jesteś córką, jesteś dzieckiem. Nie ma innej opcji. Jest taki tekst, który zastanawia: bądźcie doskonali, jak ojciec wasz niebieski jest doskonały. I czasem to nas może przerażać. Ale znowu, kiedy czytamy w oryginale, to tam jest: bądźcie celowi, jak ojciec wasz jest celowy. Czyli tak jak wasz ojciec niebieski osiąga cel, tak i wy osiągnijcie swój cel. Celem Boga jest być ojcem. A celem moim jest być dzieckiem. Bądź doskonałym dzieckiem przed Bogiem. Tak jak On jest doskonałym Ojcem. Bądź dzieckiem. Doskonałym dzieckiem. On wie, czego wam potrzeba. On wie, czego wam potrzeba. Potem Augustyn mówi, że się źle modlimy. Male, źle, czyli niewytrwale. Niewytrwale, niecierpliwie. Tymczasem Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim Go poprosimy. I dlatego potrzebujemy się wytrwale modlić, żeby na modlitwie się dowiedzieć, czego mi potrzeba. Czego naprawdę mi potrzeba. A czego mi potrzeba? Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi. Jeśli prosi o chleb, czy da kamień, jeśli prosi o rybę, czy da węża, jeśli prosi o jajko, czy da skorpiona, nie. Dobry Bóg da zawsze Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Po to, żebym wiedział w Duchu Świętym, czego mi potrzeba, żebym nie prosił o różne dziwne rzeczy, tylko żebym usłyszał w Duchu Świętym, o co mam naprawdę prosić. I teraz chciałbym, żebyśmy zamknęli oczy. I powiedzieli: tato, chcę tak się modlić już zawsze. Nawet jeśli już się modlę, to chcę modlić się tak z nową jakością. Tatusiu, cokolwiek teraz czuję, jakiekolwiek mam teraz emocje z tym związane, nie chcę inaczej myśleć o tobie. Jesteś moim tatą. Duch twój mnie przekonuje do tego. Ty wyznaczasz granice. Cokolwiek zrobiłem, cokolwiek się dzieje w moim życiu, niech to nie przeszkadza w tym, żebym doświadczał, żebym przeżywała moją relację do ciebie jak do taty. Czuję teraz twoje ręce, które mnie biorą, które mnie podnoszą, które mnie przytulają. Czuję twój pocałunek na moim czole. Tak chcę być w takiej relacji do ciebie. Chcę się pozwolić kochać. Nie chcę źle myśleć o tobie, Boże. Ty jesteś dobry, tylko ty jesteś dobry. Nie chcę cię oskarżać o cokolwiek, co się działo w moim życiu. Ty jesteś miłością. Ty jesteś życiem. Ty jesteś pocałunkiem. Bierzesz mnie teraz w obie swoje ręce, w ręce Syna i Ducha Świętego. To są twoje ręce, którymi mnie obejmujesz. Zabierz wszelkie kłamstwa z mojej głowy. Zabierz te kłamstwa, które mówi zły, które mówi świat, które mówi moje słabe ciało, że nie jesteś córką, nie jesteś synem Boga. Swoimi dłońmi zabierz z mojej głowy, z mojej pamięci, ze wspomnień te złe słowa. I daj mi prawdę Ducha Świętego, który woła: Abba, tato, tatusiu. Uzdrów moją relację do siebie. Proszę cię. Chcę żyć jak dziecko Boże. Chcę żyć jak córka Boga, jak syn Boga. Tego pragnę. I w czasie każdej mszy świętej, kiedy będę słyszeć modlitwę Ojcze Nasz, będę mocno, szeroko otwierać usta, żeby przyjąć moc, która idzie z tej modlitwy, napełniając się pokojem, który sprawia, że żyję jak dziecko Boga. Doświadczam tego, że jestem dzieckiem Boga. To pierwsze, co mamy zrobić, to pozwolić Bogu się objawić Ojcem. Doświadczenie, które noszę w sobie od kilkunastu lat, kiedy moja siostra urodziła bliźnięta i przyjechałem do nich w odwiedziny, dzieci miały ze 2 lata, i kiedy stoję i mówię do Filipa: Filip, chodź do wujka, i wyciągam ręce, i Filip biegnie do mnie i wchodzi na ręce, a za chwilę mówię: Kasiu, chodź do wujka. Chodź do wujka. Co zrobisz? Dzisiaj Bóg stoi przed tobą i mówi: chodź do mnie. Pozwól się kochać. To jest pierwsze, co masz zrobić. I możesz powiedzieć, zrobić jak Filip. Wskoczyć mu na ręce. A możesz powiedzieć jak Kasia: nie wierzę. I co się teraz dzieje? Mamy już niewiele czasu, a dopiero powiedzieliśmy 1/3. Co się teraz dzieje? Mamy 3 prośby. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jedna dotycząca przeszłości, jedna dotycząca dziś, jedna dotycząca tego, co będzie. Ale wykorzystujemy też te prośby z drugiej części modlitwy Ojcze Nasz. Daj mi tyle chleba powszedniego, aby się święciło Twoje imię. Odpuść mi moje winy, jak i je odpuszczam, żeby przyszło Twoje królestwo. Nie wódź mnie na pokuszenie, ale mnie zbaw, żeby Twoja wola była. Tak ta modlitwa wygląda. Ale wiemy, i teraz święć się imię Twoje, wiemy, że różnie było w moim życiu, że tego chleba powszedniego czasem brakowało. Chleba w znaczeniu takiej ludzkiej miłości, bezpieczeństwa, opieki, troski, także i chleba, że czasem tego brakowało i może Twoje imię się nie święciło przez to. I teraz, kiedy się modlę, święć się imię Twoje, to co mówię? Boże, niech cała moja historia życia będzie Twoją chwałą. Święć się imię Twoje. Cokolwiek się stało w historii mojej, niech się święci Twoje imię. W Psalmie 103 słyszymy takie słowa. Błogosław duszo moja i całe moje wnętrze Pana i święte imię Jego. Cała moja dusza i całe moje wnętrze. Wszystko, co do tej pory było w historii mojego życia, ma mówić święć się imię Twoje. Potrafisz tak? Potrafisz uwielbiać Boga w tym wszystkim, co Ci się stało w historii życia? Święć się imię Twoje. Jakiekolwiek wspomnienia teraz przychodzą na myśl. Święć się imię Twoje. Coś się rozsypało. Święć się imię Twoje. Małżeństwo się mi zawaliło. Święć się imię Twoje. Przyszła jakaś choroba. Święć się imię Twoje. Ktoś bliski umarł. Święć się imię Twoje. Potrafisz się tak modlić? Święć się imię Twoje. Zawsze mnie fascynują słowa Jezusa do Piotra, kiedy spotykają się po zmartwychwstaniu Jezusa nad jeziorem. I Jezus mówi do Piotra, Szymonie, synu Jana, kochasz mnie? Nawet te słowa o miłości mnie tak nie fascynują, jak to, że Jezus pyta, synu Jana. Szymonie, synu Jana, kochasz mnie? Szymonie, od początku Twego istnienia, odkąd stałeś się synem Jana, aż dotąd, kochasz mnie? Święć się imię Twoje. Bo Jezus mówi, ja Cię kocham. Ciebie i całą Twoją historię. Cokolwiek zrobiłeś, cokolwiek zrobiłaś w życiu, ja Cię kocham. Nawet to, że się mnie zaparłeś trzykrotnie, ja Cię kocham. Grzech nie jest w stanie przeszkodzić mi w kochaniu Ciebie. To mówi Bóg do Piotra. Potrafisz teraz tak powiedzieć Jezusowi, Ty, Panie, wiesz, że Cię kocham. Trudno mi jest zaakceptować moje życie, moją historię. Tak wiele kartek z życiorysu chciałoby się powyrywać. Po pierwsze się nie da, a po drugie to nie będzie już Twoje życie. A Bóg kocha całe Twoje życie. Wszystko. Wszystko. Nie chcę tam nic wyrzucać. Dlaczego? Dlatego, że doprowadziło Cię to życie tu. Choćby na to spotkanie i na to, że znasz Jezusa. Masz z Nim relację. Więc nie możesz przeklinać swojego życia, bo cokolwiek się w Nim działo, spotkałeś Jezusa. I to jest najważniejsze, co Cię mogło spotkać w życiu. Spotkać Jezusa. Mieć z Nim relację. Więc cokolwiek się działo w Twoim życiu, jest ważne. Jest godne szacunku i uwielbienia Boga. Święć się imię Twoje. To jeszcze nie koniec. Przyjdź królestwo Twoje. Kiedy przyjdzie? Kiedy przebaczę tym, którzy mi zawinili, tak jak Ty mi przebaczasz. Przyjdź królestwo Twoje. Odkryciem dla mnie były słowa, które napisał papież Jan Paweł II. Napisał to w encyklice o misjach. Czym jest Królestwo Boga? Nie jest jakąś koncepcją, doktryną, programem. Jest osobą, która ma oblicze i imię Jezusa Chrystusa. Królestwo Boże jest osobą, która ma imię i oblicze Jezusa Chrystusa. Czyli Królestwo Boże przychodzi, kiedy mamy ze sobą relacje osobowe. Przyjdź królestwo Twoje. I teraz modlę się o przebaczenie tym, którzy mnie skrzywdzili. Wtedy jest królestwo Boga. Wtedy jest królestwo Boga. Dziś. To się mogło stać kiedyś, ale dziś cierpię. Nie mam relacji z kimś. Więc przyjdzie Twoje królestwo, kiedy przebaczę moim winowajcom. A wtedy też Ty przebaczysz mnie. I znowu to jest ważne, żeby wiedzieć, że królestwo, że przebaczenie to jest decyzja. Katechizm, zapraszam, żeby to czytać 28:40 i potem 28 następne, 41, 2 i 3. I katechizm tak pięknie mówi, że nieodczuwanie obrazy i zapomnienie o niej nie leży w naszej mocy. Nieodczuwanie obrazy. Jeśli ktoś mnie skrzywdził, będę cierpieć. Będę mieć przeróżne emocje. I zapomnienie o tym nie leży w mojej mocy. I nie chodzi w przebaczeniu o zapomnienie. O co chodzi? Serce oddawane Duchowi Świętemu. Dlaczego Duchowi Świętemu? Bo on jest specjalistą od relacji. Kiedy oddaję serce Duchowi Świętemu, on co robi? Przemienia ranę we współczucie i zastępuje obrazę wstawiennictwem. Czyli zaczynam się modlić jak Jezus na krzyżu. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli uczucia są straszne. Boże mój, czemuś mnie opuścił, tak? Ale Jezus mówi, podejmuje decyzję, przebacz im, a potem, bo nie wiedzą, co czynią, wstawia się za nimi, za tobą i za mną. Takim świadectwem tego, że przebaczyłeś, to jest to, że się potrafisz modlić za tego, kto cię skrzywdził. Dlaczego Jezus zostawił swoje rany? Na pamiątkę? Kiedy patrzy na rany, to wstawia się za mną. Bo to mój grzech go zranił. Kiedy patrzysz na ranę, którą ci zadał ktoś, to nie masz oskarżać, tylko masz się modlić za tego, kto cię skrzywdził. Dopóki nie możesz tych emocji się pozbyć, to może Bóg cię zaprasza. Módl się za tego, kto cię skrzywdził, bo nikt się za niego nie modli. To dlatego jeszcze boli. To dlatego jest ta rana, bo masz się modlić za niego, masz się wstawiać za niego. Bo dlatego ta rana zostaje. Módl się za tego, kto cię skrzywdził. To jest chrześcijaństwo. I to jest Królestwo Boga. I ostatnia rzecz. Nie musicie iść na przerwę, dajcie spokój. Ostatnia rzecz. Bądź wola Twoja. Kiedy będzie Twoja wola? Kiedy odpędzisz od nas pokusy i zbawisz nas od złego. Wtedy będzie Twoja wola. O co tu chodzi? Chodzi o przyszłość. Że ja mam świadomość swoich słabości i grzechów, swoich zniewoleń, nałogów i boję się, że nie dam rady, że nie pójdę do przodu. I dlatego modlę się, bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja, czyli odpędź pokusy i zbaw mnie od złego. Bo ja się boję, że ten grzech mnie zniszczy, że nałóg mnie powali, że ja nie dam rady. Nie mam już sił. To jest moje doświadczenie. I tutaj mamy świętego Pawła, którego oścień wysłannik szatana policzkował, upokarzał i on prosił Boga, zabierz mi to. Zabierz mi to. Trzykrotnie, mówi, płagałem Boga, czyli wystarczająco dużo, tak mu się wydaje, tak? A Bóg mówi, wystarczy ci mojej łaski. Wystarczy ci mojej łaski. Dasz radę. A nawet jeśli grzech cię powali, to ja będę przy tobie, jeśli będziesz wiedzieć, że ja jestem twoim ratunkiem. I pięknie jest to, że organizujemy tak wiele spotkań czas uzdrowienia. To jest piękne, bo Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi. Ale czasem jest tak, że Bóg powie nie. Albo powie nie teraz. Jest taki piękny tekst w Księdze Ezechiela, gdzie czytamy, że woda spod świątyni wypływa i gdziekolwiek te wody dopłyną, wszystko będzie uzdrowione. I ktoś z lekcjonarza wyciął jeden wiersz, żeby dać nam nadzieję. No, ale się taka lwia przysługa. A ten wiersz mówi co? Ale nie wszystko zostanie uzdrowione. Część zostanie pozostawionych dla soli. Dla soli. Sól była znakiem przymierza, znakiem pamięci. Czyli jeśli Bóg czegoś nie uzdrawia, to po to, żeby tam się z tobą spotykać. Bo znacie lepiej, mnie lepiej zna i wie, że gdyby nam to uzdrowił, to byśmy może o nim zapomnieli, może byśmy poszli w taki świat, z którego byłoby trudno powrócić do niego. I ważne, że się modlimy o uzdrowienie. Trzykrotnie, czyli nieskończenie wiele możemy się modlić i powiedzmy, zabierz mi ten oścień, bo mnie policzkuje, bo mnie zawstydza, bo mnie powala na ziemię. Ale Bóg ci powie, wystarczy ci mojej łaski. Dasz radę. Bądź wola Twoja. To jest ta modlitwa, której mamy się trzymać. Bądź wola Twoja. Jeśli powali mnie grzech, to wołam, bądź wola Twoja. I wtedy Bóg przychodzi w Duchu Świętym i mnie zbiera z tego mojego grzechu. Mamy modlitwę najpiękniejszą, jaką nam Jezus zostawił. Tato, a potem cała moc uzdrowienia, która w niej jest. Święcie imię Twoje. Kiedy przychodzą jakieś wspomnienia, trudności z przeszłości, mówisz, święcie imię Twoje. Bądź uwielbiony, Panie, w tym, co się działo. Kiedy nie umiesz przebaczyć, kiedy Ci jest trudno, wołasz, przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Chcę żyć w Twoim królestwie, dlatego przebaczam. I kiedy boję się o przyszłość, bo we mnie jest mnóstwo słabości i grzechów i tracę nadzieję, że z tego wyjdę, że sobie dam radę, że są jakieś inne trudności, to wołam, bądź wola Twoja. I wtedy Ojciec przychodzi i działa. A na końcu tej modlitwy jest jakie słowo? Jakie? Amen. To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny. Amen to nie znaczy koniec. Amen to znaczy Jezus. Amen to znaczy ja kończę modlitwę, ale teraz Jezus się tym zajmuje, wszystkim, o co się modliłem. I to jest niesamowita moc. Świadek wierny i prawdomówny. Amen, to jest On, Jezus Chrystus. Modlitwę kończymy tym, że się podpinamy pod Jezusa. Panie Jezu, a teraz Ty się tym zajmij. I to jest niesamowite. I kończę taką dobrą nowiną z Ewangelii Marka, kiedy Jezus idzie do Ogrodca i co mówi uczniom? A właśnie w tej Ewangelii nie mówi czuwajcie, dlatego bardzo to kocham. I nie mówi módlcie się. Jezus jest tutaj tak wyrozumiały, tak kochany, bo co mówi? Usiądźcie tu, a ja będę się modlił. Usiądźcie tu, a ja będę się modlił. Nawet im nie każe się modlić, bo wie, że ta modlitwa ich to... I to jest to amen. Jezus się modli. Dlatego Ojcze nasz ma taką moc, czego życzę wam i sobie. Amen.